Dialog sportowy.
Środa, godzina 21 minęła. W dzisiejszej audycji sportowego dialogu ten długi jesienny, listopadowy wieczór postarają się Państwu umilić sportowymi emocjami.
Michał Fila,
Przemysł Gawin,
Jakub Górski
oraz Błażej Łukaszewski. Zaczniemy na początku od sekcji AZS-u, ponieważ jest to najważniejsze dla nas z punktu widzenia uniwersyteckiego. W niedzielę drużyna AZS-u GKOŻ grała z drużyną lidera Pruszków w ramach Polskiej Ligi Koszykówki. Koszykarki Włodzimierza Augustynowicza wygrały 74-58, wygrywając każdą poszczególną kwartę. Pierwsza i druga kwarta toczona była w wyrównanym tempie, zatem po pierwszej połowie wynik był na poziomie 27-25. W trzeciej natomiast kwarcie drużyna zaczęła budować dużą przewagę nad zespołem z Mazowsza, co w konsekwencji pozwoliło na zwycięstwo 74-58. Komentarz do całego spotkania kapitana drużyny Karolina Formella.
Znaczy myślę, że na początku meczu też spotkania było to widać, że właśnie jednak był cały czas mecz wyrównany w pierwszej kwarcie, no ale później już trzecia kwarta była taka, że jednak każda pokazała na co ją stać. No myślę, że na pewno w tym meczu poprawiłyśmy trochę skuteczność. Przednie mecze były takie, że bardzo miałyśmy dużo niecelnych rzutów spod kosza przede wszystkim. No i też zagrałyśmy to, co potrafimy tak naprawdę, no bo też myślę, że każda wyszła bardziej skoncentrowana niż powinno zawsze tak być.
W bardzo dobrym humorze po meczu był również drugi trener drużyny Andrzej Cieplik, jednak nadal widzi on mankamenty w grze, które trzeba poprawić.
W przekroju może całego spotkania można by powiedzieć, że było łatwo, ponieważ wygraliśmy znaczną ilością punktów, ale ta pierwsza połowa dała nam trochę do myślenia. W szatni gdzieś tam sobie wskazaliśmy, co mamy poprawić, co mamy grać i no trzecia kwarta przyniosła znaczne polepszenie gry. Myślę, że mimo to słaba skuteczność, jaką uzyskaliśmy z rzutów wolnych i z rzutów za trzy punkty. Na własnej sali od siebie trzeba wymagać nieco więcej.
Poprosiłem o komentarz do meczu również trenera drużyny przyjezdnych, Jacka Rybczyńskiego.
Fatum trzeciej kwarty to nas widzę nie opuszcza i jak potrafimy 30 minut grać na fajnym poziomie i cieszyć się tą grą, tak może nie tyle no, trzecia kwarta, co 7 minut w trzeciej kwarcie. Rozwala od razu nam cały mecz. Jak gramy na remisie pięknie i wygrywamy to wszystko, to przez moment, nie wiem z czego to się bierze, z dekoncentracji, no właśnie sobie teraz rozmawialiśmy i nawet zawodniczki nie są w stanie stwierdzić, co im świta w głowach, że przez 5 minut zawalają cały mecz.
Zaproponował również bardzo ciekawą teorię na temat koszykówki kobiecej i męskiej i różnic.
Koszykówka jest grą prostą, tylko że no, może mężczyźni mniej sobie ją komplikują na boisku, bo jak trener każe robić to, to mężczyźni to zrobią. Faceci to kombinują w życiu, na boisku jest dla nich proste. Tak każe trener, tak jest zrobione. A wy odwrotnie. W życiu poukładane, wszystko pięknie, obiadek, rączki umyj, kapcioszki poukładane, posprzątane, popracowane. A na boisku, gdzie trzeba podjąć decyzję w ułamku sekundy, to kobieta, a może tu, a może tam.
A teraz przechodzimy na podwórko Play Arenowe. Michale, czy działo się tam coś ciekawego?
Rzeczywiście, my w ramach naszego co dwutygodniowego raportu z Ligi Play Arena w Gdańsku dziś zajmiemy się drugą ligą. Na początku wspomnimy o tym, że druga liga jest podzielona na dwie podgrupy, czyli grupę A i B. No i zacznijmy od, według alfabetu, od litery A, czyli od grupy pierwszej. Przypomnijmy sobie sytuację w tabeli. Na pierwszym miejscu z 15 punktami jest FC Delta Suchanino, na drugim miejscu z oczkiem mniej chłopaki z Budowy, natomiast na podium mieści się z 13 punktami zespół Walenie w Basenie. W ostatnich meczach działo się dość sporo w Play Arenie w grupie A. To znaczy 6 listopada Illuminati Gdańsk przegrali 8-13 z prawdziwymi Albańczykami. Natomiast dwa dni później odbyły się dwa spotkania. Pierwszy to pojedynek między Spartans Gdańsk a Walenie w Basenie i drużyna gospodarzy przegrała ten mecz 5-6. Natomiast WKS Orana 8-6 pokonała FC Delta Suchanino, więc lider tabeli 3 dni temu uległ dwoma golami. W grupie B sytuacja jest troszeczkę inna, bo lider ma zdecydowanie mocniejszą pozycję. Zespół KP Brzeźno prowadzi z 24 punktami, aż 8 punktów straty do lidera ma zespół Paladyni Prawilności, a na trzecim miejscu na pudle jeszcze jest zespół KS Sekty z 13 punktami. Natomiast w samych pojedynkach kara musi być. Pokonał 10-3 wiceliderów tabeli Paladyni Prawilności. To odbyło się 5 listopada. Natomiast 7 listopada KS Sekta pokonała 14-7 Huragan Wrzeszczy. Z najciekawszych pojedynków, które niedługo się odbędą, 14 listopada kara musi być podejmie KS Sektę.
Zatem w grupie A nadal nie mamy drużyny, która jednoznacznie prowadziłaby lidze.
To prawda i każdy z tych zespołów, nie tylko znajdujących się na pudle, ale także z miejsc 5 do 8 ma szansę, żeby jeszcze wygrać. Zobaczymy pod koniec sezonu i zobaczymy, kto też zostanie mistrzem jesieni.
Ciekawe za nazwy tych zespołów, kurczę, waleni w basenie. Prawdziwi Lapańczycy, paladyni prawidłowości.
I to jest chyba to, co najbardziej się podoba zespołom w Play Arenie, że sami mogą wymyśleć nazwy i one są niekiedy kontrowersyjne, ale przynajmniej jest więcej zabawy na boisku. W końcu o to chodzi, prawda,
Bożej? Dokładnie, jak najbardziej są uczestnicze w tych rozgrywkach i poczucie dystansu to jest podstawa. Teraz przejdziemy do sportu nieco twardszego niż piłka nożna, a działo się wiele w Trójmieście, jeśli chodzi o rugby. Jakubie, oddaję tobie głos.
Oczywiście, bardzo dużo się działo. Sobotę o 12:00 Arka podejmowała Lechię. I wręcz rozgromiła ją 44-19. Jest to nadzwyczajny wynik, zwłaszcza, że poprzednie spotkanie było wygrane przez Lechię zaledwie 13-9. Co spowodowało, że Arka wygra? Przede wszystkim obecność ich największej gwiazdy, Dawida Banaszka, który w poprzednim spotkaniu nie mógł zagrać z powodu kontuzji. W sobotnim spotkaniu się pokazał 14 punktów, 2 razy przyłożenie, 2 razy podwyższenie. No dzięki niemu tak naprawdę Arka mogła wygrać to spotkanie. Zresztą bardzo ważna pozycja. Łącznik ataku, obrońca. Coś fantastycznego. Lechia? No zaskoczenie. No, jeżeli patrzeć na osoby, które zdobyły te punkty, to na przykład najskuteczniejszym zawodnikiem był Sławomir Kaszuba. 10 punktów. To jest zawodnik, który gra w pierwszej linii młyna, dokładnie jako prawy łącznik, czyli to jest typ, który nie wyróżnia się specjalnie szybkością. Ma za zadanie przede wszystkim czyścić pole, żeby pozwolić na grę tym zawodnikom ataku, zawodnikom pola, żeby oni mieli jak najwięcej miejsca, żeby mogli bez większego problemu zdobyć przyłożenie. Ale tutaj 10 punktów zawodnik młyna. Coś tu nie gra.
A jak myślisz, co było przyczyną słabszej postawy gdańskiej Lechii?
Bo wynik jest bardzo nietypowy dla spotkania derbowego.
Ciężko tak naprawdę powiedzieć, co zaważyło w przypadku gry Lechii, dlatego że dotychczasowa dyspozycja była bardzo dobra.
No, rzeczywiście byli liderem przecież tabeli, a tu nagle pojedynek z Arką, derby, czyżby spowodowane to było presją, jaka ciążyła, no?
Mówią, że niby brak konsekwencji obrony, byli znacznie wolniejsi od rywala. Nie, po prostu wygląda na to, że to był znacznie słabszy dzień w porównaniu do tego, co wcześniej prezentowali, jak na przykład w poprzednim meczu derbowym wygrałem przecież 4 punktami. Mm-hmm. Warto jeszcze wspomnieć, że w minioną weekend grało również Ogniwo Sopot. Podejmowało Beniaminka z KRE Warszawę.
I rozumiem, że rozgromili warszawiaków.
No nie rozgromili, tak jak Arka czy Lechia w swoich spotkaniach, ale wynik też wydaje się imponujący, 38-15.
No to nie jest źle.
Wydaje się, że wynik odzwierciedlał to, co się działo w trakcie spotkania, ale tak naprawdę nie było, dlatego że Ogniwo popełniło 24 przewinienia. Uwaga, nie w całym meczu, ale do pierwszej połowy spotkania były podatkowane 24 przewinienia na niekorzyść Ogniwa. Na dodatek jeszcze przez ostatnie 10 minut grali w osłabieniu. Wyrzucony z boiska został Ukrainiec Dmitro Mokrecow, który, tak jak Kaszuba z Lechii, pierwsza linia młyna, ważna sprawa, jeżeli chodzi o obronę, czy też o zdobywanie pola. Tak czy owak, warszawiacy nie mogą wspominać dobrze z występów Ekstralizy, zwłaszcza, że wciąż zajmują ostatnie miejsce, nie wygrali żadnego meczu.
I tego się trzymajmy.
Michał wspominał nam już o piłce nożnej, jeśli chodzi o Play Arenę, ale to nie koniec sokerowych emocji. Już po przerwie muzycznej wrócimy do piłki nożnej na poziomie Ekstraklasy oraz pierwszej ligi.
Dialog sportowy.
Tak jak obiecałem, wracamy do futbolowych emocji. Przemysław Gawin wprowadzi nas szerzej do tematu. Przemysławie?
Niestety Lechia znów przegrywa i tym razem 3-2 Chorzowie po bezbarwnej pierwszej połowie. 3-0 było właśnie po 45 minutach w Chorzowie, więc Lechia zdecydowanie gra poniżej oczekiwań. Sławomir Peszko to na pewno postać, która zawodzi. I myślę, że tutaj takie napięte relacje są między nim a trenerem Tomasem von Hessenem.
To dlaczego Adam Nawałka go powołał do reprezentacji, jeżeli tak słabo sobie radzi w polskiej ekstraklasie? Co bądź, no nie najwyższych lotów.
No Adam Nawałka lubi powoływać się takich ludzi zaskoczenia, że tak się wyrażę. Sebastian Mila to praktycznie od kilku spotkań, albo nawet od kilkunastu, w ogóle nie występuje w Lechii lub gra tak zwane ogony, czyli końcówki spotkań. No, ale też popatrzmy na to, że Adam Nawałka powoływał Krzysztofa Mączyńskiego, który to był taki zawodnik też raczej, który większość mówi, a po co on go powołuje, a potem się jak odwdzięczył chociażby w spotkaniu z Irlandią, dobrze wiemy, więc Adam Nawałka zawsze ma jakiś plan do tych zawodników. Może Peszko i Mila akurat budują atmosferę w drużynie. Też jest przecież ważna rzecz. Wracając do tego tematu Peszki, to jego relacje natomiast z trenerem Lechii są jednak bardzo złe. Na pomeczowej konferencji Thomas von Hessen krytykował Sławomira Peszkę, no mówiąc, że tak nie może grać reprezentant kraju. No bardzo taka ostra wypowiedź niemieckiego szkoleniowca, ale nie tylko jemu się obrywało, bo trener Lechii mówił także, że w ogóle 5-6 zawodników praktycznie tylko grało w tym spotkaniu, szczególnie w pierwszej połowie, a reszta jakby przeszła obok meczu.
No ostatnie komentarze są takie, że biegają sobie jak gwiazdy i w ogóle nie ma żadnego zgrania. Rzeczywiście to na boisku widać, bo pierwsza połowa, no byłem po prostu zszokowany.
No i trudno kogoś wyróżnić, no może poza skrzydłowymi. Michał Mak, 2 bramki, ostatnio równa forma i też kapitan Makuszewski. No jakoś dają sobie jeszcze radę, ale reszta gra zdecydowanie poniżej oczekiwań. Gerson akurat teraz nie grał, ale też zdecydowanie poniżej oczekiwań.
Co no chwilę... wrócił po kontuzji, to przypomnij.
Tak, ale błędy w rozgrywaniu tego zawodnika są ostatnio bardzo krytykowane, bo Lechia nie potrafi wyprowadzić piłki właśnie od obrony. Nie gra w ogóle atakiem pozycyjnym, przecież jest postawa, jeśli chodzi o chociażby taki poziom, jakim jest Ekstraklasa. Lechia na pewno musi się odbudować. Ma trochę teraz czasu, bo przerwa na reprezentację.
Dopiero mecz
za 2 tygodnie. No i zobaczymy, no jak wrócą też ci zawodnicy powołani. Oprócz tych, których wymieniłem, dwójki, to jeszcze Wawrzyniak i Borysiuk też będą na meczach reprezentacji. No i zobaczymy, jak Lechia poradzi sobie po tej przerwie reprezentacyjnej.
Na jakim miejscu plasuje się Lechia po nieudanym meczu na Śląsku?
Jest 11 w tabeli, no i zdecydowanie to nie jest lokata, która by zadowalała kogokolwiek.
Oczywiście wobec obecnej polityki kadrowej drużyny, no jest to miejsce zdecydowanie poniżej oczekiwanego.
A może właśnie patrząc na politykę transferową Lechii i prowadzenia klubu, to jest to miejsce adekwatne, bo ściągając takich piłkarzy i oczekując, że oni będą od razu na wysokim poziomie, to nie wiem, kto w to wierzy tak naprawdę.
No tak, ale nie można budować drużyny, jeśli się wymienia co okienku kilkunastu graczy.
No, kiedy ma się, właśnie do tego zmierzam.
Kiedy ma się taki kolektyw stworzyć w Lechii, skoro co chwilę wymieniamy trzon zespołu.
Więc może trzeba zacząć nie od wymiany trenera i od wymiany zawodników, tylko po kolei
Zarząd. Systematycznie
budować cały zespół, a nie to, co wyprawiają działacze
Na pewno
Gdańsce.
Potrzebny jest spokój w Lechii, no bo i tego w tym momencie brakuje.
Wygląda na to, że zarząd Lechii nie do końca rozumie to, że piłka nożna to nie jest 2 dodaje 2
i
potrzeba troszeczkę więcej czasu.
I nie słucha naszej audycji, bo może wtedy by wyciągnęli wnioski.
Żywimy taką nadzieję.
A jak sobie radziła żółto-niebieska strona Trójmiasta?
Tym razem zdecydowanie lepiej już od kilkunastu kolejek radzi sobie Arka Gdynia. Chociaż, tak jak mówię, pierwsza połowa też słaba w wykonaniu Arki. Uratował gol Michała Nalepy w końcówce. To taka była bramka kontaktowa. Więc może posłuchajmy, co Michał Nalepa powiedział po tym spotkaniu.
Postanowiłem, że nie będę o tej pierwszej połowie rozmawiał, bo no, nie graliśmy dobrze. Bardzo cieszy to, że zdołaliśmy złapać kontakt z Dolkanem. Trochę ich to podcięło, bo bramka do szatni, wiadomo, zawsze boli. No to jest bardzo ważne, że szliśmy tą bramkę, a w drugiej połowie zagraliśmy bardzo dobrze, moim zdaniem. Wysoko wyszliśmy na Dolkan. Dolkan popełniał błędy, pogoda też była fajna, ale zarazem ciężka, bo już ta woda praktycznie stała na boisku, deszcz cały czas padał, liczą się 3 punkty i to jest najważniejsze. Myślę, że jesteśmy mocni psychicznie, ale to przede wszystkim dlatego, że mamy taką drużynę, mamy takich zawodników, jakich mamy i to przede wszystkim Antek Łukasiewicz, Paweł, Abot, Miro, Bożok, każdy jest z takim charakterem, że to oni właśnie napędzają tę drużynę i mówię, gdyby nie ci zawodnicy w tej drużynie, myślę, że by było dużo gorzej.
W drugiej połowie Arka zdecydowanie się odbudowała. Grzegorz Niciński prowadził Rafała Siemaszkę i to była bardzo dobra zmiana. Siemaszko pomógł drużynie i Arka grała całkowicie inaczej. Nawet taką jedną akcję media nazwały Brazylianą, bo naprawdę kilka składnych, ładnych podań. No i gdyby wspomniany Siemaszko to trafił, to naprawdę byłaby akcja Stadiony Świata. Mimo wszystko Arka podniosła się, za to duże brawa, bo no już przegrywała 2-0. 2 bramki strzelił Marcin Krzywicki.
Ale podobno jest tak, że jak się nie wygrywa 2-0, to się przegrywa 3-2.
Tak jest, taka siatkarska prawda tym razem też znalazła swoje odzwierciedlenie w piłce nożnej. No i Arka po tym spotkaniu plasuje się już na 3. miejscu, więc realnie można mówić o tym, że Arka włączyła się do walki o Ekstraklasę.
I jak w przyszłym sezonie będą derby? Wreszcie, po kilku latach przerwy?
Jest na to coraz większa szansa.
No chyba, że Lechia spadnie na pierwsze ligi.
No.
Wypluj te słowa.
Oby nie, no na pewno derby Arka-Lechia przydałyby się w Ekstraklasie.
Czyli bardzo dobre wiadomości płyną z Gdyni, nie tylko jeśli chodzi o rugby, prawda Jakubie?
Aj, zdecydowanie.
No ja tam nie jestem pocieszony.
Czy działo coś się na zapleczu meczu Ekstraklasy na Kaszubach?
Tak jest. Bytowia niestety przegrywa swoje spotkanie. Ja tydzień temu mówiłem, że trochę zagościł spokój w szeregach bytowskich, no ale niestety teraz jakby szybko zniknął. Może trochę pospieszyłem się z tymi słowami, bo jednak ciągle jest jakaś pewna taka nerwowość wśród bytowiaków. Znów przegrywają, znowu na wyjeździe. No i Tomasz Kafalski zbiera coraz większy hejt, że tak się wyrażę. No i jego postawa, jego drużyny jest w tej chwili bardzo krytykowana. No i czy Bytowia będzie w stanie się podnieść? Ja mam taką nadzieję. Zostały 3 spotkania, których jest za to zdobyć 9 punktów, ale to nie są jacyś wymagający rywale, jeśli chodzi o poziom pierwszej ligi, więc bytowiacy mają szansę i mam nadzieję, że ją wykorzystają, no bo Tomasz Kafarski, jeśli tych spotkań nie zdobędzie jakiejś określonej, przyzwoitej ilości punktów, no to będzie bardzo źle. Trochę ta sytuacja przypomina to, co było rok temu za Pawła Janasa. Było nieciekawie, potem działacze go zostawili na kolejną rundę, potem bytowiacy nie mogli strzelić gola przez ponad 600 minut. To jest niemożliwa statystyka.
No
to
masz jednak możliwa, no bo jeżeli aż tyle było.
Możliwa dla Pawła Janasa, bo Paweł Janas popełnił szereg błędów wówczas.
Nie tylko w Bytowie, bo w Lechii też. A czy szykują się już do nowego trenera, jeżeli mówisz o takiej sytuacji teraz w Bytowi?
Kibice może by chcieli, niektórzy. Ale według mnie to jest zdecydowanie za duży pośpiech. Tomasz Kafarski i jego Bytowia... To nie jest drużyna, która gra słabo. Oni grają naprawdę przyzwoitą piłkę. Na przykład teraz po spotkaniu z Miedzią Legnica, które przegrali 2-0, Tomasz Kafalski powiedział, że to było najlepsze spotkanie w tej rundzie. Mimo tego przegrywają, no trochę ciekawa sytuacja.
No ale nie stylem się wygrywa, tylko ilością
tak jest.
Bramek.
No ale właśnie, sytuacji nie było w tym meczu po stronie bytowiaków. Nie mieli z czego przejść gola.
No to jak może trener Kafarski mówić, że to był ich najlepszy mecz?
No chodzi o to, że oni bardziej prowadzili grę i
stworzyli... Utrzymywanie się przy piłce.
Tak, no i byli cały czas praktycznie pod polem karnym Miedzi. No akurat Miedź trochę miała też szczęście, bo fantastyczny gol Łotysza Sabali z przewrotki, naprawdę polecam to zobaczyć, bo naprawdę fantastyczne trafienie tego napastnika. No i Bytowia plasuje się na 14 miejscu, to jest jedno miejsce przed barażami.
To tyle jeśli chodzi o Bytowie Bytów, a co działo się w Chojnicach?
Chojniczanka tym razem wreszcie wygrywa po długiej przerwie bez zwycięstwa, tym razem 3-1. Wygrywa w Kluczborku z MKS-em. Pierwsza połowa 0-0, w drugiej połowie 4 bramki mogliśmy ujrzeć na stadionie w Kluczborku. 2 bramki zdobył Rafał Grzelak, a jedną Andrzej Rybski, były zawodnik Lechii. I Chojniczanka wreszcie może cieszyć się z 3 punktów, ale wciąż jest, tak jak w Bytowie, trochę nerwowo, bo zajmują tylko miejsce na strefie barażowej.
Ze świeżego powietrza przenosimy się teraz do rozgrzanych hal. Michale, opowiedz nam... Teraz o drużynach siatkarskich z Gdańska i Sopotu.
Tak, Lotos Trefl Gdańsk na wyjeździe pokonał 3-1 Efektor Kielce. Ten mecz odbył się 7 listopada o godzinie 17. No i Lotos bardzo dobrze sobie radzi, bo ma na koncie 2 zwycięstwa, 5 punktów zdobytych i zajmuje 4 miejsce. I strata do lidera to zaledwie 1 punkt, a w tej chwili trwa mecz na wyjeździe Lotosu z AZS-em Częstochowa. Relacja z tego meczu na naszej stronie internetowej serdecznie zapraszamy. Co do drużyny z Sopotu, niestety nasze siatkarki uległy 1-3 meczu z Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza. To spotkanie odbyło się 8 listopada o godzinie 16. PGA Atom Trefl Sopot rozegrał 6 meczów i zajmuje 4 miejsce w tabeli. A relacja z meczu Ligi Mistrzyń znajduje się również na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy.
To tyle jeśli chodzi o siatkówkę, jednak nadal pozostajemy na hali. W poniedziałek oczy całej koszykarskiej Polski zwrócone były na hit kolejki Tauron Basket Ligi, a więc mecz pomiędzy Anwilem Włocławek a naszym Asseco Gdynia. Niestety gdynianie przegrali ten mecz 82-76, jednak trzeba oddać, że drużyna naprawdę zaciekle walczyła cały mecz. Udało się nawet wygrać 2 z 4 kwart. W drużynie Anwilu nie było lidera drużyny Champa Oguchiego, notabene MVP Afrobasketu w 2015 roku. Stery po tym zawodniku przejął w trakcie tego meczu Dawid Jelinek, który zdobył 15 punktów, zaliczył 9 asyst oraz 6 przechwytów. W pamięci kibiców na pewno na długo zapadnie rzut Sebastiana Kowalczyka, uwaga, z ostatniej sekundy trzeciej kwarty. Rzut oddał z połowy boiska, udało się, zdobył 3 punkty.
Taki symboliczny powrót chyba Anwilu do czołówki, bo pamiętamy sprzed kilku lat te zacięte pojedynki, jeszcze wtedy z Asseco Procomem Gdynia, kiedy to 8 razy z rzędu zdobywali Mistrzostwo Polski. Anwil wtedy był jedynym tak naprawdę poważnym rywalem dla zespołu z Gdyni. Potem spadła forma i Anwil gdzieś tam oscylował w środku tabeli, a teraz mamy pokonanie aktualnego lidera tabeli i drużyny, która ma wielkie szanse, żeby zdobyć Mistrzostwa Polski po kilku latach przerwy, więc tak
więc
ciekawie się
Anwil wraca na salony, można powiedzieć.
Kiedyś Anwilu brylował Andrzej Pluta. taki koszykarz i on naprawdę robił tą grę, pan Wilek, jeszcze pamiętam kilka lat temu.
Tak, był to wielokrotny reprezentant Polski. No mimo przegranej o drużynie z Gdyni możemy powiedzieć wiele dobrego, natomiast nie możemy powiedzieć nic pozytywnego o sąsiadującej z drużyną Asseco drużynie Trefla Sopot. Sopocianie wybrali się do Starogardu Gdańskiego, by zmierzyć się z tamtejszą Polfarmą. Był to piąty mecz w sezonie, piąta porażka, przegrali 92-80.
I po raz kolejny dość dużą przewagą, bo był tylko jeden mecz z tych pięciu, które przegrali różnicą jednego punktu, a teraz ponownie jest to gdzieś 12-10, nawet nie są w stanie doskoczyć blisko, żeby na samej końcówce jeszcze wywalczyć przynajmniej remis albo zwycięstwo.
Tak, ale w trakcie tego meczu naprawdę było wiele zwrotów akcji. Bardzo, bardzo interesujący mecz. W pierwszych dwóch kwartach to drużyna ze Starogardu Gdańskiego dyktowała warunki gry i po pierwszej połowie wygrywała 49-33. Jednak niespodziewanie w trakcie trzeciej i czwartej kwarty drużyna z Sopotu podjęła walkę. Nawet momentami wygrywała i mecz skończył się niespodziewanie 76-76. Do końcowego rozstrzygnięcia niezbędna była dogrywka, której jednak drużyna farmaceutów wygrała 16-4, co dało im ostateczną wygraną 92-80. Także Michale, wynik wydaje się mówić, że był to bardzo łatwy mecz dla drużyny ze Starogardu Gdańskiego, jednak musimy oddać to, że drużyna Trefla podejmowała momentami wyrównaną walkę.
Niestety po raz kolejny przegrali. I tak, to smuci rzeczywiście, bo chcielibyśmy raczej, żeby i Asseco i Prokom byli w czołówce, a nie na dwóch
chcielibyśmy, ale
biegunach.
No niestety w tej chwili wygląda to tak, że tabela naszej ligi zaczyna się w Gdyni, a kończy w Sopocie. Kto by pomyślał, że między Gdynią a Sopotem mamy takie miasta jak Wrocław, Lublin czy też Toruń, ale na koszykarskiej mapie niestety tak to wygląda.
Podobnie w Ekstraklasie. Piast Gliwice, Górnik Zabrze. Geograficznie blisko, w tabeli daleko od siebie.
O, ale zobaczcie, jaką mamy przerwę między Lechią a Arką. To jest dopiero różnica klas, a mimo, że sąsiadujemy ze sobą.
Mówiliśmy o siatkówce, mówiliśmy o koszykówce, jednak cały czas nie opuszczamy sportowej hali. Co działo się w Szczypiorniaku?
A działo się bardzo dużo. AZS Łączpol AWF IS Gdańsk rozegrał w ciągu weekendu dwa mecze. Pierwszy odbył się w piątek 6 listopada. No i szczypiornistki z Gdańska pokonały UKS PCM Kościerzyna 30-26. Mecz był bardzo ciekawy. I na początku posłuchajmy, jak to spotkanie ocenił trener gości Dariusz Mączykowski.
Ja jestem zbulwersowany pracą sędzią, bo to było bardzo takie naprawdę takie bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o AZS AWF, ciągle wolne, jeżeli tutaj to albo dwie minuty, albo karny, albo nie widzieli, co się działo. W tym momencie, kiedy żeśmy dochodzili na jedną bramkę, w tym momencie najwięcej takich tendencyjnych gwizdów było, ale ja uważam, że dzisiaj mój zespół zagrał bardzo dobrze, zasłużył na to, żeby to wygrać, będziemy dalej pracować, nie usprawiedliwiamy się, popełniliśmy też sporo błędów, ale dzisiaj przede wszystkim poza bardzo dobrą obroną to też zagrał bardzo dobrze szybki atak i atak pozycyjny. Myślę, że z każdym meczem gramy coraz dojrzalej, nie robił tyle błędów, bo jednak mimo wszystko Beniaminek to frycowe musi zapłacić, ale dzisiaj uczciwie to myślę, że mogliśmy się pokusić o zwycięstwo.
Pan Dariusz Mączykowski miał wiele do zarzucenia pracy sędziom, ale nie pozostał mu dłużny trener z Gdańska Jerzy Ciepliński.
Dwa punkty bardzo ważne, a poza tym zwycięstwo, które osiągnęliśmy nie najlepiej grając, bo dużo błędów popełnialiśmy, dużo chaosu było w tym, a jednak utrzymaliśmy pozytywny, ten korzystny wynik do końca. Mimo tego, że zespół Kościerzyny nie odpuszczał, że przez cały czas próbował uzyskać korzystny rezultat. Ja bym prosił, żeby nie brać dosadnie tego, co mówi trener drużyny przegranej. Tutaj akurat na sali był szef Komisji Sędziowskiej Związku Piłki Ręcznej w Polsce i wystawił bardzo wysoką notę parze sędziowskiej. Także no, trzeba tylko obiektywizmu. To nieobiektywne było stwierdzenie. Jest to na pewno zespół uznany, zespół doświadczony, zespół, który na warunki polskie jest w tej chwili chyba najlepszym zespołem, ale sport ma to do siebie, że lubi niespodzianki. Będziemy walczyć.
Spotkanie było dość wyrównane i szczypiornistki z Gdańska wysoko wcale nie pokonały drużyny z Kościerzyny, ale dużo o tym meczu i kilka cennych uwag powiedziała zawodniczka Katarzyna Słoneczna, która zdobyła najwięcej bramek, czyli 7 w tym spotkaniu.
Nasza przewaga wynosiła około 2-3 bramek i dopiero właśnie w tych ostatnich minutach udało nam się odjechać właśnie 5 bramek, czy tam 4. No i wydaje mi się, że dopiero właśnie pod koniec tego spotkania poczułyśmy, że już wygrałyśmy. W szachni trener powiedział nam, że nie możemy popełniać takich prostych błędów, ponieważ zdarzyło nam się kilka właśnie prostych strat i żeby grać konsekwentnie dalej swoje, mocniej w obronie i to przyniosło skutki.
Wspomniałem o meczu, który odbył się w poniedziałek, czyli 9 listopada i AZS Łączpol AWF JS Gdańsk podejmował MKS Selgros Lublin, ubiegłorocznego mistrza Polski. No i tutaj już nie było tak kolorowo, bo piłkarki ręczne z Gdańska zostały zdeklasowane przez mistrza Polski 23-38. Jest to bardzo smutny wynik. Powiedzmy sobie szczerze, no musiały zapłacić tak zwane frycowe, bo Beniaminek z Gdańska w ogóle nie postawił żadnego oporu mistrzom Polski i trudno się dziwić, że tak wysoko przegrały. A relacja z tego meczu znajduje się na naszej stronie internetowej. Wejdźcie na mors.og.edu.pl i dźwięki, które dla Was przygotowały relację, są autorstwa Michała Hołogi.
Teraz czas na muzyczną przerwę, a już po niej zapowiemy Wam, co będzie działo się w sporcie w najbliższym czasie w Trójmieście.
Dialog sportowy.
Zapowiedzi zaczynamy od piłki ręcznej.
21 listopada o godzinie 17 na wyjeździe AZS Łączpol AWF JS Gdańsk zagra ze startem Elbląg.
Przemysławie, kiedy drużyna Tomasa von Hessena i z kim będzie miała okazję zrehabilitować się oraz gdzie i kiedy będą grały pozostałe nasze drużyny?
Tym razem Lechia będzie, można powiedzieć, odpoczywać po zmaganiach ligowych, bo teraz przerwa na reprezentację, więc następny mecz Lechii dopiero za 2 tygodnie w Krakowie z Krakowią. W pierwszej lidze gramy natomiast cały czas. Chojniczanka zmierzy się o godzinie 17 w sobotę z Pogonią Siedlce, a godzinę później w Bytowie Bytowia podejmie GKS Bełchatów. Natomiast Arka Gdynia pojedzie w niedzielę do Głogowa i zmierzy się z miejscowym Chrobrym o godzinie 12.45.
Jakubie, Arka na fali. No, z kim teraz będzie się mierzyła, jeśli chodzi o rugby? No i co z Lechią, która jest na kolanach?
Jeżeli chodzi o Arkę, to tak jak mówiłeś, jest na fali. W najbliższym tygodniu nic się nie zapowiada, jeżeli chodzi o ligę, dlatego że będzie rozgrywany Puchar Narodów Europy. Polska podejmie Mołdawię w Warszawie. Także po przerwie reprezentacyjnej Arka zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Ogniwo i Lechia będą podejmować u siebie swoich rywali. Ogniwo Budowlanych Łódź, a Lechia podejmie Poznanie Poznań.
Także na pewno będzie się działo, a o tym wszystkim dowiecie się już w najbliższym sportowym dialogu. Jeśli chodzi o koszykówkę, to nasza drużyna AZS-u UG Kosz gra na wyjeździe z KSM Basket 25 Bydgoszcz w niedzielę o godzinie 14. Jest to drużyna, która jest trzecia w tabeli, także na pewno podopieczne Włodzimierza Augustynowicza mają przed sobą ciężkie zadanie. Drużyna Trefla Sopot pozostaje na Pomorzu i jedzie do Słupska, by zagrać z Energą Czarnymi w sobotę o godzinie 18. Natomiast Asseco Gdynia zagra dopiero mecz 22 listopada ze Stalą Ostrów Wielkopolski o 18 we własnej hali. To był sportowy dialog, a z Wami byli
Michał Fila,
Przemysław Gawin,
Jakub Górski,
Barzy Łukaszewski.
Do usłyszenia.
Dialog sportowy.